wspomnienie Mohameda Bukhari. Mohamed Bukhari był 24-letnim Palestyńczykiem z Szujaija, gęsto zaludnionej dzielnicy miasta Gaza. Urodził się z zespołem Downa i żył z autyzmem, co kształtowało zarówno jego zależność od rodziny, jak i łagodne, w dużej mierze niewerbalne zachowanie. Przyjaciele i sąsiedzi wspominali go jako spokojną obecność, która lubiła siedzieć przy oknie, obserwując życie na ulicy, łatwo przestraszoną głośnymi dźwiękami i zależną od uspokajających głosów rodziców. W regionie, gdzie hałas, strach i eksplozje są codziennością, cisza Mohameda była jego schronieniem i odpowiedzialnością jego rodziców. Żyli, chroniąc go przed okrucieństwem świata. Nie był polityczny, nie był bojownikiem. Był po prostu człowiekiem, który potrzebował opieki i życzliwości, i który, tragicznie, nie znalazł ani jednego, ani drugiego w chwili śmierci. Okoliczności prowadzące do jego śmierci. 3 lipca 2024 roku izraelscy żołnierze wkroczyli do Szujaija. Przybyli w opancerzonych pojazdach, z karabinami i psem wojskowym z jednostki OKEC. Gdy wtargnęli do mieszkania rodziny Bukhari, Mohamed zamarł ze strachu. Nie rozumiał wykrzykiwanych rozkazów, ledwo mógł przetworzyć chaos wokół siebie. W ciągu kilku sekund żołnierze spuścili psa. Świadkowie i jego rodzice wspominają, jak zwierzę rozszarpało jego ramię i klatkę piersiową, a mały pokój rozbrzmiewał jego krzykami. Matka próbowała do niego dotrzeć, ale została odciągnięta przez żołnierzy. Ojciec został przyciśnięty do ściany. Następnie zostali skuci kajdankami i wyprowadzeni, zmuszeni do opuszczenia domu, podczas gdy ich syn krwawił na podłodze. Przez kilka dni rodzice byli przetrzymywani. Gdy w końcu ich zwolniono, pospieszyli z powrotem przez zniszczone ulice i znaleźli to, co zostało z ich syna, i jego ciało w stanie rozkładu, krew zgromadzona w szczelinach betonu, smród śmierci tam, gdzie kiedyś obserwował świat przez okno. Umyli go i pochowali, nie mogąc nawet wezwać oficjalnej pomocy w środku walk. Życie ludzkie, wrażliwe, niepełnosprawne, zależne, zostało zgaszone i porzucone bez zapisu czy skruchy. 3. Niepokojąca historia psów Witw. Zabójstwo Mohameda nie było odosobnionym wydarzeniem. Stanowi część niepokojącego wzorca, udokumentowanego użycia psów przez izraelskie wojsko do zastraszania, ranienia i upokarzania Palestyńczyków. Raport Bethlehem z 2015 roku, Kiedy psy gryzą, skatalogował przypadki, w których psy z jednostki OKEC atakowały nieuzbrojonych cywilów, w tym dzieci, podczas operacji aresztowań. Organizacja stwierdziła, że praktyka ta równała się okrutnemu, nieludzkiemu i poniżającemu traktowaniu. Breaking the Silence, grupa byłych izraelskich żołnierzy, opublikowała świadectwa opisujące psy używane do terroryzowania zatrzymanych. Żołnierze otrzymywali rozkazy, by pozwolić im szczekać w ich twarze lub pozwalać zwierzętom gryźć lub ciągnąć skutych Palestyńczyków. Hamoket oraz lekarze na rzecz praw człowieka, Izrael zebrali oświadczenia pod przysięgą od zatrzymanych, którzy opisywali psy wprowadzane do sal przesłuchań jako narzędzie upokorzenia. Komitet ONZ przeciwko torturom, CAT, oraz Human Rights Watch wyraziły obawy dotyczące użycia psów w tych kontekstach, ostrzegając, że takie metody naruszają zobowiązania Izraela wobec prawa międzynarodowego. Niektóre świadectwa opisują sceny upokorzenia tak poważne, że zacierają granice między torturami fizycznymi a psychicznymi, psy zmuszane do jedzenia lub oddawania moczu w pobliżu związanych więźniów lub do symulowania dominacji seksualnej. Chociaż nie wszystkie twierdzenia można niezależnie zweryfikować, wzorzec upokorzenia i dehumanizacji jest spójny na przestrzeni lat raportowania. W tym świetle atak, który zabił Mohameda Bukhari, nie był anomalią, lecz przerażającym kulminacyjnym punktem instytucjonalnej praktyki. Praktyki, która wykorzystuje ludzką obawę przed zwierzętami do narzucania kontroli i terroru. 4. System bezkarności w prawie izraelskim / wojskowym. W ramach izraelskiego systemu prawnego Palestyńczycy praktycznie nie mają możliwości uzyskania sprawiedliwości. Wszystkie domniemane przewinienia żołnierzy na terytoriach okupowanych podlegają jurysdykcji prokuratora generalnego wojska ITW, MAK, a nie sądów cywilnych. MAK samodzielnie decyduje, czy rozpocząć śledztwo, i prawie zawsze odmawia. Według statystyk Jeżdin z 2023 roku, spośród setek palestyńskich skarg w latach 2019-2023, tylko 0,7% doprowadziło do postawienia zarzutów. Ponad 80% zostało zamkniętych bez wszczynania śledztwa. Ofiary palestyńskie nie mogą bezpośrednio składać skarg karnych, muszą polegać na izraelskich organizacjach pozarządowych, które składają petycje w ich imieniu. Ograniczenia w podróżowaniu, bariery językowe i brak przejrzystości w systemie wojskowym sprawiają, że udział jest niemal niemożliwy. Nawet pozwy cywilne są blokowane. Poprawki do izraelskiej ustawy o czynach niedozwolonych, 2012, zwalniają państwo z odpowiedzialności za szkody powstałe w strefach walki. Ta architektura bezkarności oznacza, że ta sama instytucja, która jest oskarżona o wykroczenia, decyduje, czy będzie prowadzić własne śledztwo. W przypadku Mohameda Bchara, jak w większości innych, nie wszczęto żadnego śledztwa, nie przesłuchano żadnego żołnierza, nie podjęto żadnej odpowiedzialności. 5. Implikacje w świetle prawa międzynarodowego. Zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym, IHL, międzynarodowym prawem praw człowieka, IHL, oraz statutem rzymskim Międzynarodowego Trybunału Karnego, MTK, zabójstwo Mohameda Bchara może stanowić zbrodnię wojenną i poważne naruszenie konwencji genewskich. A. Konwencje genewskie. Artykuły 27 i 32 czwartej Konwencji Genewskiej gwarantują ochronę cywilów przed przemocą, zastraszaniem i poniżającym traktowaniem. Wspólny artykuł 3 zakazuje przemocy wobec życia i osoby, w szczególności morderstwa wszelkiego rodzaju, okaleczania, okrutnego traktowania i tortur. Artykuł 16 nakłada na strony obowiązek opieki nad rannymi i chorymi. Porzucenie cywilnego osoby niepełnosprawnej, by zmarła z nieleczonych ran, narusza te obowiązki i kwalifikuje się jako umyślne zabójstwo, poważne naruszenie zgodnie z artykułem 147. B. Statut rzymski, MTK, artykuły 8.2 a 2 i 3. Określają umyślne zabójstwo oraz nieludzkie traktowanie jako zbrodnie wojenne. Artykuł 8 2b 21 zakazuje obelgnięcia godności osobistej. Jeśli udowodni się zamiar, czyn spuszczenia psa na niebędącego kombatantem i odmowa pomocy spełniają te elementy. Powtarzające się schematy takich czynów mogą osiągnąć próg zbrodni przeciwko ludzkości zgodnie z artykułami 7.1f i 7.1h. C. Traktaty praw człowieka. Zobowiązania Izraela na mocy Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, ICTPR, Konwencji przeciwko Torturom, CAT, oraz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami, COPD, zakazują tortur, arbitralnego pozbawiania życia i dyskryminacji. Niepełnosprawność Mohameda nadaje sprawie szczególną wagę zgodnie z artykułem 10 COPD, prawo do życia, oraz artykułem 15, wolność od tortur. D. Odpowiedzialność dowódców i państwa. Zgodnie z zwyczajowym prawem międzynarodowym oraz artykułem 28 Statutu Rzymskiego, dowódcy mogą ponosić odpowiedzialność karną, jeśli wiedzieli lub powinni byli wiedzieć o nadużyciach i nie zapobiegli im lub ich nie ukarali. Izrael jako państwo ponosi odpowiedzialność za czyny niezgodne z prawem oraz za brak dochodzenia. W sumie te ramy nie pozostawiają wątpliwości, że śmierć Mohameda Bchara jest niezgodnym z prawem zabójstwem w świetle prawa międzynarodowego. Reakcja międzynarodowa. Wiadomość o śmierci Mohameda Bchara rozeszła się po kręgach humanitarnych i praw osób z niepełnosprawnościami. Down Syndrome International wydało oświadczenie wyrażające głęboki szok i smutek, nazywając incydent przerażającym naruszeniem ludzkiej godności i prawa do życia osoby z niepełnosprawnością. Islamic Relief World Wide potępiło zabójstwo jako rozdzierające serce i wezwało do niezależnego międzynarodowego śledztwa. Specjalny sprawozdawca ONZ do spraw praw osób z niepełnosprawnościami odniósł się do sprawy jako emblematycznej dla szczególnej podatności osób z niepełnosprawnościami w strefach konfliktu. Dochodzenia The Guardian, Le Monde oraz Haaretz powiązały jego śmierć z szerszym śledztwem w sprawie użycia przez ITW psów bojowych w obszarach cywilnych. Jednak poza potępieniem żaden kraj ani organ międzynarodowy nie dążył do rozliczenia odpowiedzialności. Brak sprawiedliwości wzmacnia poczucie, że życia Palestyńczyków, zwłaszcza tych najbardziej wrażliwych, pozostają niezabezpieczone przez międzynarodowy porządek, który twierdzi, że ich broni. Echa najciemniejszych rozdziałów. Aby w pełni zrozumieć moralną wagę śmierci Mohameda Bhara, należy spojrzeć poza Gazę, w mroczne zwierciadło historii. Zabójstwo osoby z niepełnosprawnością pozostawionej na śmierć przypomina najciemniejsze historie ludzkości, ideologie eugeniczne, które kiedyś uważały takie życia za bezwartościowe, nazistowski program Action T4, który eksterminował osoby z niepełnosprawnościami, kolonialna i instytucjonalna brutalność, która wymazywała inność. Kiedy żołnierz może rozkazać psu rozszarpać człowieka, który nie może się nawet bronić, ożywia tę samą starą logikę dehumanizacji, że niektóre życia mają mniejszą wartość. Historia ostrzegła nas, co następuje, gdy społeczeństwo akceptuje tę wiarę. Naruszenie świętości, żydowskie prawo moralne i wartość życia. Tragedia Mohameda Bhara rani również moralne serce judaizmu, którego nauki o świętości życia należą do najstarszych i najbardziej bezkompromisowych w historii ludzkości. Dwa podstawowe zasady, Pikuach Nefesh i Betzelem Elohim, sprawiają, że okoliczności jego śmierci są nie tylko oburzające z humanitarnego punktu widzenia, ale także głębokim zbezczeszczeniem żydowskiego prawa etycznego. Pikuach Nefesh – obowiązek ratowania życia. W prawie żydowskim Pikuach Nefesh stanowi, że ratowanie jednego życia ma pierwszeństwo przed niemal wszystkimi innymi przykazaniami. Talmud uczy, kto ratuje jedno życie, to jakby uratował cały świat. Nawet w szabat, gdy niemal cała praca jest zakazana, człowiek musi złamać prawo, by uratować kogoś w niebezpieczeństwie. Ignorowanie rannej osoby, jakiejkolwiek osoby, to złamanie tego świętego obowiązku. Żołnierze, którzy zostawili Mohameda krwawiącego, naruszyli nie tylko międzynarodowe normy, ale także to centralne przykazanie ich własnej tradycji religijnej. Zgodnie z Pikuach Nefesh byli zobowiązani do udzielenia mu pomocy, do zachowania jego życia ponad wszystko. Porzucenie go nie było tylko aktem przemocy, w języku moralnym judaizmu było to Hilul Haszem, zbezczeszczenie imienia Boga. Betzelem Elohim, na obraz Boga. Z początku Księgi Rodzaju pochodzi deklaracja, i Bóg stworzył człowieka na swój obraz. Ta idea, Betzelem Elohim, jest fundamentem etyki żydowskiej, a przez nią współczesnego prawa praw człowieka. Potwierdza, że każdy człowiek, niezależnie od narodowości, wiary czy niepełnosprawności, nosi boską godność. Spuścić psa na człowieka, który nie mógł się bronić, oznaczało zaprzeczyć temu obrazowi, zachowywać się tak, jakby boska iskra istniała tylko w jednym ludzie, a nie w innym. Tego rodzaju myślenie jest dokładnie tym, co potępiali prorocy. Krzyk Izajasza, przestańcie czynić zło, uczcie się czynić dobro, szukajcie sprawiedliwości, wspomóżcie uciśnionych, wymaga uznania boskości w każdym życiu. Czyn, który zabił Mohameda Bhara, naruszył więc nie tylko prawo humanitarne, ale także najgłębsze przykazania tradycji moralnej judaizmu. Zdradził wiarę, która podkreśla, że zachowanie życia przekracza granice, a okrucieństwo wobec jakiegokolwiek człowieka jest zniewagą dla Stwórcy. Moralne rozliczenie. Dla narodu, którego historia nosi pamięć prześladowań, moralny imperatyw nie mógłby być bardziej oczywisty. Wielkość judaizmu leży nie w mocy, lecz w współczuciu. Jego świętość mierzona jest nie podbojem, lecz miłosierdziem. Powoływanie się na bezpieczeństwo jako usprawiedliwienie dla okrucieństwa oznacza zamianę etyki Tory na logikę Faraona. Czczenie Pikuach Nefesz i Betselem Elohim dzisiaj oznaccza potwierdzenie, że życie Mohameda Pchara, choć palestyńskie, niepełnosprawne i ubogie, było święte. Oznacza uznanie, że jego śmierć była nie tylko ludzką tragedią, ale także duchową porażką, zdradą boskiego obrazu w nas wszystkich. Epilog. Świadectwo. Pamiętanie o Mohamedzie Pcharze oznacza odrzucenie cichego wymazania, które często następuje po okrucieństwach. Nie był bojownikiem, nie był zagrożeniem, nie był nawet zdolny do zrozumienia rozkazów wykrzyczanych przeciwko niemu. Był młodym człowiekiem z zespołem Downa i autyzmem, uwięzionym w mieszkaniu, gdy żołnierze i ich pies zamienili jego dom w miejsce terroru. Był osobą, której życie powinno być chronione, której słabości powinny wywoływać współczucie, a nie przemoc. Jego zabójstwo obdziera z każdego pretekstu usprawiedliwienia i odsłania nagą prawdę. Okrucieństwo zaczyna się tam, gdzie kończy się empatia, a wartość prawa mierzy się tym, czy broni bezsilnych. Jego historia wymaga więcej niż litości. Wymaga, byśmy spojrzeli prosto na system, który to umożliwił, reżim okupacyjny, który normalizuje okrucieństwo, międzynarodowy porządek, który je usprawiedliwia, oraz zbiorowe zmęczenie moralne, które pozwala na powtarzanie tragedii. Pozostaje obowiązek pamiętania, nie jako gest sentymentu, lecz jako żądanie moralnej jasności. Jego śmierć należy do historii nie jako anomalia, lecz jako ostrzeżenie. Społeczeństwo, które może patrzeć na krwawiące ciało osoby z niepełnosprawnością i nie czuć nic, wkroczyło na tę samą drogę, którą przeszłe cywilizacje zmierzały ku ruinie. Pamiętanie o nim oznacza wypowiadanie jego imienia wbrew tej obojętności. Mohamed Pchar. Syn. Życie, które miało znaczenie. Rana w sumieniu świata. Bibliografia. Pierwotne relacje i relacje prasowe. 1. Zabójstwo Mohameda Pchara. Wikipedia. Ostatnia aktualizacja 2025. 2. Le Monde. Lipiec 2024. W Gazie męka młodego człowieka z zespołem Downa zabitego przez psa izraelskiej armii. 3. Haaretz. Lipiec 2024. Mężczyzna z Gazy z zespołem Downa zabity przez psa bojowego ITW. 4. The Guardian Arii. Czerwiec 2025. Broń wojenna. Użycie przez Izrael psów bojowych. 5. Relief Wepis Lamic Relief World Vide. Lipiec 2024. Islamic Relief zrozpaczony zabójstwem Mohameda Pchara i wzywa do śledztwa. 6. Down Syndrome International. Lipiec 2024. Oświadczenie w sprawie śmierci Mohameda Pchara w Gazie. Dokumentacja praw człowieka i prawna. 7. Betselem, Izraelskie Centrum Informacji o Prawach Człowieka na Terenach Okupowanych, 2015. Kiedy psy gryzą, użycie psów w celach wojskowych na terenach okupowanych. 8. Hamoket, Centrum Obrony Jednostki, 2019. Nadużycia w areszcie, świadectwa z więzień Ofer i Megiddo. 9. Breaking the Silence, 2014. 2023. Świadectwa byłych żołnierzy ITW dotyczące użycia psów i traktowania zatrzymanych. 10. Jeżdin, wolontariusze na rzecz praw człowieka, 2023. Arkusz danych, egzekwowanie prawa wobec żołnierzy ITW na zachodnim brzegu 2019-2023. 11. Human Rights Watch, 2021. Przekroczony próg, władze izraelskie i zbrodnie apartheidu oraz prześladowania. 12. Komitet ONZ przeciwko torturom, CAT/CES/ISR/CO/5, 2016 i 2022. Uwagi końcowe do 5 i 6 okresowego raportu Izraela. 13. Biuro Wysokiego Komisarza do Spraw Praw Człowieka, OCHR, 2024. Raport specjalnego sprawozdawcy do spraw praw osób z niepełnosprawnościami. Prawo międzynarodowe i traktaty. 14. Konwencje genewskie, 1949, oraz protokoły dodatkowe II, 1977. 15. Statut Rzymski Międzynarodowego Trybunału Karnego, 1998. 16. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, ICTPR, 1966. 17. Konwencja przeciwko torturom i innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu lub karaniu, CAT, 1984. 18. Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami, COPD, 2006. 19. Komisja Prawa Międzynarodowego, 2001. Artykuły dotyczące odpowiedzialności państw za czyny niezgodne z prawem międzynarodowym. Źródła etyczne i teologiczne judaizmu. 20. Biblia hebrajska Tanach. Rodzaju pierwsza 26-27. Ludzkość stworzona Becelem Elohim, na obraz Boga. 21. Talmud Bawli, Sanhedrin 37a. Kto niszczy jedno życie, to jakby zniszczył cały świat. Kto ratuje jedno życie, to jakby uratował cały świat. 22. Talmud Bawli, Joma 85b. Zasada Pikuach Nefesh, ratowanie życia ma pierwszeństwo przed niemal wszystkimi przykazaniami, nawet w szabat. 23. Miszna Tora, Hilchot Szabat 2.1, Maimonides. Zagrożenie życia ma pierwszeństwo przed szabatem. 24. Rabin Jonathan Sachs, 2011. Godność różnicy, jak uniknąć zderzenia cywilizacji. Londyn, Continuum. 25. Rabin Abraham Joshua Heschel, 1965. Prorocy. Nowy Jork, Harper i Row, o sprawiedliwości i boskim obrazie. Analizy wtórne i kontekst. 26. Lekarze na rzecz praw człowieka, Izrael, 2020. Między wierszami, zaniedbania medyczne i przeszkody w strefach konfliktu. 27. Amnesty International, 2023. Izrael/Opt, wzorzec bezkarności za zabójstwa w strefach wojennych. 28. Biuro Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego, 2021. Sytuacja w państwie Palestyna, raport z badania wstępnego.